Szanowni Państwo, gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości, politolog, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Panie profesorze, prezydent Duda mówi: jedność i solidarność najważniejsza w ramach NATO. Odbywa się szczyt w Madrycie. Wielu mówi, że jest przełomowy, chociażby z racji tego, że Turcja dała zielone światło, by rozszerzyć NATO o Szwecję i Finlandię.
Jest to niewątpliwie bardzo ważny szczyt sojuszu. To, że w drodze negocjacji jawnych, tajnych, poufnych udało skłonić się Turcję do zgody na rozszerzenie północnej flanki NATO, to już jest niebywały i bardzo poważny sukces tego szczytu i poważne osiągnięcie z polskiego punktu widzenia, jako że północna flanka strategiczna NATO dzięki członkostwu tych dwóch krajów skandynawskich ulega domknięciu i poważnemu wzmocnieniu.
Panie profesorze, jak pan ocenia to, co dzieje się, jeżeli chodzi o te rozmowy zakulisowe, bo są i zakulisowe, i te oficjalne, może nie o wszystkim wiemy, ale głowy państw rozmawiają ze sobą. Co dalej z Ukrainą? Jakie tutaj pan myśli kroki będą podejmowane?
To jest poza rozszerzeniem NATO na północ, co samo w sobie stanowi niemalże historyczną, a może nawet historyczną porażkę Rosji, kwestia Ukrainy jest drugim bardzo ważnym, być może nawet ważniejszym punktem obrad. Nie ma co ukrywać, to jest oczywiste dla obserwatorów, że w Sojuszu Północnoatlantyckim istnieją rozbieżności zdań. Kraje basenu Morza Śródziemnego, Hiszpania, Włochy, Grecja, w tej chwili w większym stopniu przerażone są deficytem rosyjskiego i ukraińskiego zboża na rynku światowym, co może spowodować głód w północnej Afryce i wygenerować kolejną gigantyczną falę uchodźców. To jest to, co te państwa przeraża w znacznie większym stopniu niż działania wojenne na Ukrainie. Z kolei państwa flanki wschodniej, dysponujące wsparciem Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, zainteresowane są dążeniem do tego, by Ukraina ustabilizowała wojskowo tą sytuację, która się ukształtowała, a być może nawet w naszym interesie jest doprowadzenie do takiego stanu, by granice wróciły do linii sprzed konfliktu. Wielkim rozgrywającym o nie do końca znanych intencjach są w tej sytuacji Niemcy. O nie do końca znanych intencjach również dlatego, że intensywna, głośna, jak na warunki niemieckie, dość brutalna dysputa toczy się również wewnętrznie w samych Niemczech co do Ukrainy. No, dysponując pewnym doświadczeniem historycznym, pewną wiedzą społeczną, dojdzie zapewne do jakiegoś konsensusu, do jakiegoś kompromisu stanowiska w kwestii stanowiska dotyczącego Ukrainy. No ja tylko wyrażam nadzieję, że będzie to konsensus tak daleko, jak uda się to wynegocjować, dla Ukrainy korzystny.
Mówi się o tym, że ten szczyt NATO w Madrycie ma historyczne znaczenie, chociażby właśnie ze względu na próbę przystąpienia Finlandii czy zgodę Turcji na Finlandię i Szwecję. Teraz kwestia Ukrainy. Premier Boris Johnson mówi, że Władimir Putin mylił się, jeśli myślał, że inwazja na Ukrainę odsunie obecność NATO od jego zachodnich granic. Będzie dokładnie na odwrót. Też premier Holandii mówi, będziemy inwestować we wschodnią flankę NATO. Czy to odstraszy Putina, czy też nie, bo nie wiemy, jakie ma tak naprawdę zamiary, bo mówi się, że tylko siła redukuje ryzyko konfrontacji z Rosją. Czy tak rzeczywiście będzie, czy ci, którzy dziś są na szczycie NATO, mogą się mylić?
To jest niepokojąca, zła konstatacja, zła w sensie pesymistyczna, ale niestety odnieść można wrażenie, że Rosja rozumie li wyłącznie język bezwzględnej siły, jako państwo nie jest w stanie zaakceptować zbudowania relacji z sąsiadami w oparciu o konsensus, w oparciu o poszanowanie interesów, w oparciu o prawo międzynarodowe. W zasadzie cały ciąg historyczny zdarzeń tą tezę potwierdza. Natomiast jeżeli chodzi o twierdzenia przywódców zachodnich, one brzmią dobrze. Z polskiego punktu widzenia chcielibyśmy, żeby te deklaracje przybrały formę stałej obecności ciężkich sojuszniczych związków taktycznych w Polsce, w krajach bałtyckich, ale również w Rumunii. W jakim stopniu uda się to osiągnąć? W jakim stopniu NATO jednak poprzestanie li wyłącznie na tak zwanych jednostkach podwójnego bazowania, czyli składy na wschodzie, natomiast żołnierze, którzy sprzęt będą obsadzali, przerzucani by byli dopiero w sytuacji kryzysowej. Na ile uda się tutaj pogodzić te sprzeczne w dużej mierze interesy wschodniej flanki Morza Śródziemnego i tego centrum natowskiego, no to pokaże nam dopiero deklaracja końcowa szczytu.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden mówi: podziwiam Polaków, których zachowanie w tych trudnych czasach odzwierciedla ich wiarę w solidarność. Co więcej, prezydent Biden mówi, że w Polsce powstanie stała kwatera główna 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Czy to dobre rozwiązanie?
Jeżeli opowiadamy się jednoznacznie po tej stronie konfrontacji, a tak się opowiadamy, jest to rozwiązanie dobre. Stała, nierotacyjna obecność amerykańska to jest to, o co rząd polski zabiega od dłuższego czasu i w naszym interesie, jeżeli gramy w tym nurcie, a wszystko na to wskazuje, że w tym będziemy grać, to jest rozwiązanie pozytywne. Natomiast rozliczać trzeba przede wszystkim konkrety. Ilu żołnierzy, ile jednostek sprzętu i na jak długo. Słowa.
Pytanie też, kto za to będzie płacił.
No i to jest kwestia bardzo, bardzo bolesna, która w dużej mierze determinuje tą obecność NATO na wschodzie. Kto za to będzie płacił? I na ten temat toczą się również zapewne bardzo burzliwe dyskusje. Natomiast słowa prezydenta amerykańskiego są bardzo ładne, bardzo ciepłe, ale większe znaczenie przywiązywałbym do obecności twardych elementów infrastruktury niż do słów, chociaż tego typu werbalne deklaracje kształtują wokół Polski określoną, bardzo nam potrzebną, pozytywną atmosferę.
Prezydent jeszcze mówi, że przyjmiemy nową koncepcję strategiczną NATO oraz potwierdzimy jedność i determinację naszego sojuszu do obrony każdego centymetra naszego terytorium. Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest nienaruszalny. Poważnie traktujemy to, co tam jest zapisane. Atak na jednego to atak na wszystkich.
To jest ważna deklaracja zarówno z punktu widzenia Polski, jak i krajów bałtyckich, może przede wszystkim krajów bałtyckich, jako że Łotysze, Estończycy i Litwini obawiali się, że będzie to wyglądało, potencjalna konfrontacja zbrojna będzie wyglądała w ten sposób, iż ich terytorium zostanie stosunkowo szybko zajęte przez Rosjan, a potem będą ze wszystkimi tego typu konsekwencjami wyzwalani przez sojusz. Ta deklaracja prezydenta zdaje się te wątpliwości rozstrzygać i może wskazywać, że jednym z rezultatów szczytu będzie jednak stałe rozmieszczenie batalionowych grup bojowych, być może nawet brygady w Pribałtice. Przepraszam za ten rusycyzm, w republikach czy w państwach bałtyckich. To jednak rocznik 67, pewne nawyki językowe wpisały się dość mocno. Ale to również pokazuje, jak ważny jest język, jak ważne są słowa, które konstytuują nasz świat. NATO na pewno zrezygnuje ze stosowania wobec Rosji określenia partner, bo do tej pory oficjalnie taką leksykę stosowano. Nie wiem, czy będzie to określenie oponent czy antagonista strategiczny, ale wydaje się, że osiągnięto kompromis w sprawie jednoznacznego zapisu, że Rosja stanowi zagrożenie dla polityki, dla pokoju europejskiego i światowego. Wbrew pozorom to nie są tylko zabiegi leksykalne, gdyż tak jak powiedziałem, słowa konstytuują w pewien sposób rzeczywistość wokół nas.
Też zmienia się charakter chyba obecności czy partnerstwa Rosji co do NATO, bo prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że Rosja przestaje być partnerem NATO, co szczerze mówiąc już dawno powinno się stać, ale dziś rzeczywiście jest ona bez wątpienia największym zagrożeniem dla państw NATO, zwłaszcza tych na wschodniej flance.
Ta koncepcja partnerstwa między Rosją a NATO w zasadzie...
Czyli co, musieliśmy się z Rosją liczyć, tak? A dzisiaj patrzymy na nią przez to, co zrobiła, że najechała Ukrainę jako na wroga?
Może na pewno większość państw NATO usiłowałaby uniknąć tak jednoznacznej deklaracji typu wróg, nieprzyjaciel. Podejrzewam, że zwycięży raczej sformułowanie antagonista lub oponent strategiczny. Natomiast ta koncepcja strategicznego partnerstwa z Rosją oznaczała to, że sojusz był gotów w dość dalekim stopniu uwzględniać rosyjskie interesy, obawy i fobie, na przykład związane z nierozmieszczaniem ciężkiej infrastruktury na terytorium nowych państw członkowskich. W tej chwili wydaje się, że zostanie to przekreślone, aczkolwiek de facto te ustalenia partnerskie przekreśliła Rosja, rozpoczynając najpierw inwazję najpierw wojnę z Gruzją, potem anektując Krym i rozniecając wojnę na wschodzie Ukrainy.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę i komentarz.
Dziękuję. Dobrego dnia.
Dziękuję. Dobrego dnia. Naszym gościem był pan profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości, politolog, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.